Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Pszczele Wieści o Przyrodzie Naukowo.
Dzień dobry i pozwolę sobie za tobą pójść. Dzień dobry i dobry wieczór.
Dlaczego? A, bo nie wiadomo.
Zależy kiedy... kto, o której porze ogląda.
Zgoda. Natomiast nie pamiętamy, który to odcinek nagrywamy. No cóż, tak się
tak,
zdarza.
Tak, tak, tak.
Tak się zdarza.
Za bardzo się rozdyskutowaliśmy na ofie. A będziemy rozmawiać o ewolucyjnej historii pszczół w czasie i przestrzeni.
A w drugim artykule o ekonomicznych aspektach chowu pszczół w Europie, zwłaszcza pod kątem selekcji na dręczy odporność.
No i o artykule, który ty przetłumaczyłeś u siebie jako pszczoły miodne kradną pyłek trzmielom, a pełne tłumaczenie to jest, że pszczoły miodne zbierające pyłek z powierzchni ciała żerujących trzmieli, zachowanie powtarzających się.
Tak, no ten artykuł, po prostu uczyniłem go trochę bardziej prowokacyjnym, ale chyba nie jest to clickbait, bo dobrze opisuje, dobrze opisuje to, co się
nie,
dzieje.
To,
tak?
To jest, no, nie traktowałbym tego jako clickbait, bardzo... Bardzo dobry skrót.
Znaczy, oczywiście w przenośni pewnej, ale jak poczekacie na koniec naszego odcinka, to zobaczycie, dlaczego jest to uzasadnione. Niezmiennie prosimy was o tam robienie różnych rzeczy, które nam pomagają, czyli lajki, subskrypcje, przesyłanie znajomym, udostępnianie na różnych platformach. I odwiedzanie naszych stron domowych, internetowych, które są podane w opisie.
Tak jest, a ja zaproponowałbym przeniesienie się teraz do Brazylii, ale tak naprawdę to przeniesiemy się aż do Gondwany, bardzo daleko wstecz.
Uruchamiamy 58 tysięcy kliknięć wstecz. Dzięki. A więc lecimy najpierw do Brazylii, do czasów teraźniejszych, a i później, jak zostało już powiedziane, do superkontynentu, który kiedyś istniał na kuli ziemskiej. Zobaczcie sobie teraz tutaj taką grafikę. Pamiętajcie, że jak widzicie, jak to się zmienia, no to mówimy tutaj o setkach milionów lat. Te zmiany mniej więcej, które są tutaj pokazywane, to się toczą od 800 milionów lat wstecz nawet, aż do powiedzmy do około 100 milionów lat temu.
Więc... A my zatrzymamy się na chwilę w okolicach 120 milionów lat.
A ściszyłem też głos, nie wiem, czy zauważyłeś, bo to się mi wydawało jakoś takie...
No bo to poważne.
Właśnie, monumentalne, prawda? Tak. W każdym razie mówimy o czasach, kiedy oczywiście jeszcze człowiek nie stąpał po tej ziemi, chociaż z punktu widzenia technicznego, natomiast... jak na to spojrzeć, to przodkowie człowieka stąpali.
Tak, natomiast stąpały spokojnie dinozaury w tych najbardziej swoich... Tak. wyobrażeniach monumentalnych.
Chociaż tutaj jako ciekawostkę muszę dodać, że współczesne ptaki to są ptasie dinozaury.
Oczywiście.
Też technicznie, ewolucyjnie rzecz biorąc. A omawiamy artykuł ewolucyjny, ponieważ,
tak.
Ponieważ pewne badania współczesne na między innymi skamielinach pozwalają przesunąć naszą wiedzę na temat historii pszczół, powstania pszczół, aż do mniej więcej 120 milionów lat temu.
To już wiemy od mniej więcej 79 roku, kiedy Charles Michener swój artykuł o biogeografii pszczół opublikował. I on tam wysnuł taki wniosek, że właśnie w Gondwanie Zachodniej, w momencie, kiedy ona obejmowała już właściwie tylko współczesną Amerykę Południową i Afrykę, pojawiły się właśnie pszczoły. I też to jeszcze jest teza Charlesa Michenera, że Półwysep Indyjski był już od Gondwany Zachodniej oderwany i na nim, kiedy on zaczął podróżować samotnie, nie mając żadnych mostów lądowych z kontynentami przez około 100 milionów lat, funkcjonowały rośliny okryto-nasienne, ale nie było pszczół. Dlatego naukowcy z Brazylii postanowili, no wiedząc, że mamy nowe narzędzia, lepsze w sensie lepszej dokładności.
Konkretnie filogenetyczne.
możemy sprawdzić, na ile tezy Charlesa Michenera były prawdziwe.
A jak wygląda filogenetyka drzewa pszczół? Jest pokazane na tym pięknym wykresie tutaj. Myślę, że pokażemy wam tak od góry do dołu, żebyście dokładnie te wszystkie, to drzewko, właściwie ten krzak, można powiedzieć, mogli dobrze rozpoznać. Tutaj są nawet mikrodrukiem nazwy poszczególnych rodzin.
No nie uda nam się raczej doprowadzić takiej rozdzielczości, żebyście mogli te nazwy zobaczyć, ale no zobaczycie, że to, one
ja tutaj
tam
teraz
są.
Widzę Apis cerana, Bombus terrestris i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie zobaczcie te wszystkie sobie tutaj powiązania. I jak w ogóle wyjdziecie sobie w linku, prawda, na tą pracę, którą omawiamy, to jak ktoś jest ciekawy, która pszczoła, bo trzeba powiedzieć, że aktualnie na świecie żyje, oni też to podają, około 20 tysięcy gatunków pszczół. Która pszczoła, tak. Jak mocno jest, z jaką spokrewniona, no to dzięki temu drzewu będziecie mogli zobaczyć. I tutaj można zobaczyć, która po prostu rodzina pszczół jest najstarsza. I oczywiście, znaczy, i wychodzi na to, że takie pszczoły jak na przykład... już to są pszczoły zresztą wymarłe, jak Macropis nuda na przykład. Mm-hmm. Macropis europae.
Mm-hmm. I te badania pozwoliły pokazać na przykład to, że, że podział pszczół na te 7 rodzin, które obecnie znamy, miał miejsce jeszcze przed wymarciem dinozaurów, czyli gdzieś tam na przełomie kredy i paleogenu.
Tak, no czyli przed 65 milionami lat temu. Nie, oczywiście tak. Przed wymarciem tych najbardziej znanych lądowych dinozaurów. Ale to już było wiadomo wcześniej.
To już było wiadomo.
Szczególnie, że są konkretne skamieliny, które my już omawialiśmy. Zobaczcie sobie, teraz wróćcie do tego odcinka, bo mieliśmy już taki odcinek. Które już są datowane, prawda, na te 100 milionów lat temu. Mamy takie skamieliny już wcześniej, więc oni po prostu się oparli na konkretnych badaniach molekularnych.
Także wcześniej było wiadomo, że o ile pszczoły między kontynentami rozchodziły się głównie północną częścią świata, czyli w momencie, kiedy zarówno Ameryka Południowa połączyła się z Ameryką Północną przez przesmyk panamski, jak i Afryka połączyła się z Europą, wtedy zaczęło się tak naprawdę to przenoszenie się między kontynentami gatunków pszczół, także objęły one cały znany wtedy świat. O tyle jedna z rodzin zrobiła to nieco wcześniej, i wybrała drogę z Ameryki Południowej przez Antarktydę do Australii.
Tak, no trochę szkoda, że nie jest tutaj to pokazane.
Tak.
Natomiast o co chodzi? Generalnie no, przebadali 216 różnych próbek reprezentujących w sumie 7 właśnie tych rodzin i od 57 do 69 rodzajów i teraz plemion, przepraszam, i teraz skąd oni to wiedzą? No po prostu, ponieważ znamy pewne już fakty z historii ewolucyjnej, do tego pewne jednak zmiany ewolucyjne widać w tej genetyce i dzięki temu jakby można zrekonstruować z pewnym oczywiście stopniem prawdopodobieństwa. To nie znaczy, że to, co my teraz tutaj podajemy, to jest jakby prawda absolutna.
Moment pojawienia się pszczół to nie jest dokładnie 120 milionów lat, tylko między 107 a 138 milionów z różnym prawdopodobieństwem w czasie tego okresu.
Chodzi o to, że te genomy można trochę, w niektórych przypadkach zresztą szczątkowe, bo mamy te skamieliny, można trochę poskładać tak jak puzzle, prawda? Mm-hmm. Jeżeli znamy tą historię ewolucyjną, wiemy, że na przykład pewne genomy są konserwatywne, na przykład mitochondrialne, a je mamy, a wiemy, że na przykład pewne zmiany ewolucyjne najprawdopodobniej mogły następować z taką, a nie inną dynamiką, to biorąc pod uwagę, zaprzęgając do tego po prostu statystykę i narzędzia bioinformatyczne, możemy to poskładać w tego typu klocki.
Podobnie jak wiedząc, że pszczoły bezżądłowe są głównie pszczołami klimatu tropikalnego, A ponieważ skamieniałości tych pszczół znaleziono także w północnej części Ameryki Południowej, no to już i stąd możemy w jakimś sensie wnioskować, że klimaty i lokalne maksima temperaturowe zmieniały się w czasie tej historii. I na przykład most Beringa, który łączył Amerykę Północną z Europą, był w pewnym okresie czasu właściwy do tego, żeby pszczoły na nim mogły żyć i mogły przez ten most przejść do współczesnej Azji.
Zresztą nie tylko właśnie, a w drugą stronę nie tylko pszczoły z niego korzystały, bo w drugą stronę kto z niego korzystał?
No ludzie.
No właśnie. Chociaż są też inne hipotezy, że to nie była jedyna droga, nie wiem czy wiesz. No w każdym razie zobaczcie sobie na tym wykresie, tu właśnie widać to datowanie, które z tego wyszło i okazuje się, że najstarsze odmiany pszczół, no tak jak widzicie, potrafią sięgać nawet do 150 tysięcy milionów lat wstecz. Także mamy to przesunięcie hipotezy, które, no przynajmniej te kilkadziesiąt milionów lat wcześniej niż myśleliśmy. To może się wydawać mało znaczące, ale biorąc pod uwagę tą, jak się te płyty tektoniczne przesuwały, jest to interesujące i możemy z tego wyprowadzić po prostu inne hipotezy ewolucyjne, co samo sobie jest ciekawe.
No i na tym to polega, żeby o takich ciekawostkach opowiadać.
Choćby dlatego, że przecież główną naszą hipotezą jest to, która już została trochę podważona. Nie wiem, czy wiecie, że pszczoły jakby pierwotnie uważaliśmy, że muszą się wywodzić z tropików z Afryki. Teraz jest już to podważane. Mogły przywędrować do Afryki również właśnie choćby z Półwyspu Indyjskiego i z Azji i wydaje się, że to badanie może w jakiś sposób wspierać tą hipotezę.
Tak, zgadza się.
Dobra. Do ekonomii.
Do ekonomii.
Przelatujemy do Europy i badanie ekonomiczne aspektów hodowli pszczół w Europie pod kątem selekcji na dręczoodporność. Badanie, które zostało wykonane w ramach projektu Eurbest, kiedyś napisałem na ten temat artykuł, zajrzyjcie sobie w opisie, dam link, który jest sprawozdaniem z konferencji, w której zdalnie uczestniczyłem, bo jak ona się była ta konferencja zakończająca ten projekt, to mieliśmy jeszcze obostrzenia związane z COVID-19.
Mhm. I generalnie celem projektu było zbadanie możliwości wykorzystania selektywnej hodowli pszczół miodnych w celu zwiększenia cech odporności na warozę. Ale przy okazji przeprowadzono też badanie ekonomiczne.
Znaczy nie ma, bo ekonomia w ogóle była jednym z działów tego projektu, dlatego że oni wychodzą z założenia, że to się tylko uda w komercyjnym pszczelarstwie, kiedy będzie to ekonomicznie opłacalne, ta selekcja i produkcja matek. No dlatego musieli się temu przyjrzeć.
No tak. I jak to wygląda? No wzięli koszty całkowite roczne produkcji matek pszczelich, zebrali ich z badań ankietowych robionych we Francji, Niemczech, Grecji, Włoszech i w Polsce, to znaczy spośród tych pszczelarzy, hodowców, którzy brali udział w całym projekcie Eurbest.
Tak, od razu powiem, ponieważ pamiętam bo przyglądałem się właśnie dokładnym, surowym danym, że jeżeli chodzi o Polskę, no to brało tylko udział kilku pszczelarzy w tym projekcie, także to jest próba niewielka z Polski akurat.
Mhm. Więc tak. Jeśli produkujemy matki pszczele, ponosimy mnóstwo różnych kosztów. Koszt pracy to po pierwsze, koszt sprzętu, który tu jest liczony jako roczna amortyzacja tego sprzętu, bardzo sensownie. Koszty, no nie wiem, paliwa przy dojazdach do pasieki, które też liczono według jakichś tam współczynników. No i ważne było, że kiedy jedziemy do pasieki na miodobranie, to nie liczymy wtedy tego akurat kosztu jako kosztu wytworzenia matek pszczelich.
Tym bardziej, że oni wskazują, że w ogóle produkcja miodu jest najczęściej uznawana za główny czynnik ekonomiczny w pszczelarstwie.
Tak, oczywiście. I do tego jeszcze rzeczywiście należało dodać koszty tej produkcji hodowlanej, która miała na celu zwiększenie odporności na warozę. Więc w jakiś sposób to miało mieć wpływ na koszty.
Co no na przykład? Monitorowanie, czyli te różne, różnego rodzaju testy, jak na przykład te pin testy, czyli testy, które nakłuwa się odpowiednią ilość
czerwiu
i sprawdza się, jak pszczoły są higieniczne, no to wszystko no kosztuje, można powiedzieć, dodatkową pracę.
No i teraz łączny koszt roczny wyhodowania jednej matki pszczelej w Europie się waha według tego badania od 8,22 euro w Polsce do 37,30 euro we Francji.
No właśnie, czyli okazuje się, że po pierwsze Polska ma dość dużą rozpiętość, no i ta suma, która zamyka to okienko w Polsce, no cóż, no to wydaje się dosyć droga, no 37 euro, zróbmy... Znaczy,
to we Francji jest, 37 euro to jest we Francji, w Polsce jednak 8,22, chociaż też się waha.
Źle spojrzałem, w Polsce się faktycznie waha, ale w Polsce wychodzi, że jest dużo taniej niż we Francji, w takim razie...
No wychodzi na to, że 4,5 raza taniej.
No to sporo.
I budzi to już moje pierwsze obawy co do efektu, bo przecież te matki trzeba sprzedać i żeby policzyć wartość ekonomiczną, to trzeba wziąć też pod uwagę cenę sprzedaży matek. I okazało się, że Polacy zarabiają na każdej matce mniej więcej 3,80 euro, a na przykład Francuzi tracą na każdej matce ponad 12 euro.
Ale nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na Niemcy, że w Niemczech 45 z hakiem, taka jest cena w Niemczech,
oni
uzasadniają to długą tradycją zorganizowanej selekcji pszczół.
Tak, to prawda i oni też te prace prowadzą z dodatnim, że tak powiem, wynikiem ekonomicznym, bo te matki niemieckie są drogie i oni na tym po prostu nieźle zarabiają, więc tak naprawdę to miałbym spore wahania, żeby te wyniki tych badań przyjąć, bo no, to nie może być przecież tak na logikę, że wszyscy hodowcy we Francji tracą po 12 euro na matce, produkując te matki na sprzedaż. Gdzieś musi być błąd w tym badaniu. Nie widzę tego inaczej niż to, że nie wszystko zostało przemyślane podczas tworzenia tej ankiety.
Rozumiem. Ja z kolei mam trochę wątpliwości co do głównych założeń, ponieważ wychodzimy z pewnych założeń, jak na przykład to, że pszczelarstwo musi być znaczącym źródłem dochodów, ponieważ większość pszczelarzy w Europie jest hobbystami, często nie jest postrzegane to jako ważny sektor ekonomiczny. No, tu bym się zastanowił, bo na przykład w Polsce zależy od struktury tego zorganizowania tego pszczelarstwa i od kryteriów bycia hobbystą. Być może jest to różnie w różnych krajach, a raczej wydaje mi się, że tak. No i w Polsce na przykład, no ja uważam, że te kryteria są niedoskonałe, jak już wiesz, no fajnie jest to moim zdaniem uzasadnione w Ameryce na przykład, gdzie mamy też tak, no pół hobbystów czy profesjonalistów part-time job, prawda? Czyli nadal jest to job. I teraz to, że ktoś ma mniej uli, to nie znaczy, że nie oczekuje pewnych konkretnych zysków, że na przykład zajmowałby się tym, żeby to nie było dla niego opłacalne, więc nie do końca to założenie, że bycie hobbystą z jednej strony wyklucza to, a z drugiej strony takie postrzeganie, że bycie, szczególnie w kontekście tego, o czym jest później, też napisane w konwencji przyznawania człowiekowi takiej racjonalności, że postępuje zawsze racjonalnie, że, czyli no z tego by można wyciągnąć taki wniosek, że no ludzie, którzy są hobbystami, nie kierują
się. Ja się zgadzam z tym punktem widzenia twoim, tylko po pierwsze zwróć uwagę na to, że mówimy tu o osobach, które hodują matki pszczele na sprzedaż, i trudno tak naprawdę uważać, że oni to robią po to, żeby świetne matki, wkładając w to bardzo dużo pracy, wyhodować i sprzedać 12 euro każdą poniżej kosztów. Bardziej byłbym skłonny uważać, że jest tu pewien błąd w obliczeniach.
Okej, mi chodziło tylko o co? O to, że takie pojmowanie relacji w społeczeństwie pomiędzy ludźmi, a dodatkowe relacje pomiędzy ludźmi a pszczołami zawęża nam po prostu hipotezy, moim zdaniem. Dość wąsko pojmujemy tutaj racjonalność człowieka i w związku z tym ciężej, znaczy model jakby nie akceptuje sytuacji, a nawet rozmawiałem z profesjonalnym hodowcą 2-3 dni temu, który twierdził, że ta selekcja dokładnie bierze udział, a co ciekawe, ten hodowca bierze udział w programie Varroa Resistance teraz w Europie, który polega na selekcji przyodpornych za pomocą między innymi metod biotechnicznych, mówił, że na razie nie przynosi mu to żadnych zysków i robi to dla idei, między innymi, przynajmniej deklaratywnie tak mówił.
Nie, no świetnie. Znaczy, to jest jeszcze wyjaśnienie także i w samym badaniu pewne, bo spójrzcie na tabelkę, która pokazuje wszystkich uczestników.
Jakoś mi się nie wydrukowało.
I z tabelki wynika, że spośród tych, którzy brali udział w ankiecie, we Francji produkuje się tych matek bardzo mało. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę informacje o tym, ile ich się w Polsce produkuje, no to we Francji produkuje, no to mniej niż w Polsce, ale nie aż tak mało. Prawdopodobnie są tam różni pszczelarze, tacy, którzy przeznaczają bardzo duże środki dla idei i nie zarabiają na tym, ale także tacy, którzy w jakiś sposób z tej hodowli żyją, a oni akurat być może nie zostali tu wzięci pod uwagę.
Jasne, to wiesz, też nie twierdziłem, że ci, co tak robią, nie będą w przyszłości oczekiwali jakichś zysków, tylko chodziło mi o to, że to może być bardziej skomplikowane, a taki model nam trochę to zawęża.
To taka prawda.
Natomiast jakie są ostateczne, ich przynajmniej konkluzje, jak rozumiem, masz tutaj wątpliwości, no bo z tych konkluzji wynika, że te koszty wdrożenia tego programu hodowlanego do produkcji matek i jeszcze biorąc pod uwagę koszty selekcji na dręczoodporność są tak wysokie, że oni stwierdzają, że musi być to, żeby to się udało, finansowane z publicznych pieniędzy.
Wydaje mi się to
dobrze,
rozsądne,
zaleca się, przepraszam,
że zaleca się, tak. Wydaje mi się to zalecenie rozsądne. Niekoniecznie chodzi tu według mnie o dokładanie pieniędzy, o dolewanie pieniędzy do pszczelarstwa jako takiego, tylko
zaleca
ja bym
się
widział...
dobrze zaleca się z dobrze zdefiniowanych działań hodowlanych. No, to jest taki...
Tak, tak, ale ja bym tu widział pewne zmiany w sposobie finansowania pszczelarstwa, w sposobie dysponowania publicznymi pieniędzmi, które idą na rozwój pszczelarstwa, zmiany w takim kierunku, żeby hodowcy, którzy mają właśnie takie zadanie i możliwości, mogli z tych pieniędzy skorzystać też.
Tylko, że tutaj no musi się znaleźć to dofinansowanie i nasze instytucje, które zajmują się pszczelnictwem i badaniami, no powinny być dobrze finansowane, żeby to robić. Więc tutaj być może taka nasza prośba do ministerstw, żeby...
Tak, tak, bo tutaj też w ogóle mamy z jednej strony bardzo mocno dofinansowany rynek pszczelarski jako taki,
ale nic nie ma mowy o selekcji.
Z drugiej jest słabo dofinansowana kwestia badań, kwestia laboratoriów i tym podobnych
ale
spraw.
Ale w dofinansowaniu i dotacjach nie jest splecione w ogóle dążenie do selekcji.
Obecnie nie jest splecione w ogóle. Stąd to założenie, które ta rekomendacja, która jest na końcu tego artykułu, wydaje mi się rozsądna.
Tak jest, tylko nie ma, jest to sama na razie rekomendacja, nie ma konkretnych postulatów. A ja na przykład mam taki postulat.
No słuchaj.
I proszę ciebie o komentarz. Wprowadzenie do programów hodowlanych w Polsce obowiązku selekcji na dręczoodporność. Jeżeli mamy obowiązek, oczywiście mówię o tych programach hodowlanych, tak. To automatycznie wręcz się narzuca, że powinno, jeżeli mamy jakiś obowiązek, to powinno być dofinansowanie, prawda?
Mhm. No... Wiesz co, kupuję
Być może nawet stuprocentowo dofinansowane, kto wie. No tutaj to już nie mówię to jako hipotezę, jako wizję, prawda?
Tak, tak. Właśnie w kwestii wizji, bo oczywiście w tym momencie trudno to sobie wyobrazić, ale jeżeli mówimy o wizji, to jak najbardziej.
Nie, no mamy w tym momencie... mamy ograniczenia takie, że można hodować w tym momencie tylko pszczoły, teoretycznie w Polsce można legalnie hodować tylko pszczoły czterech podgatunków.
Tak. No, ale to nie ogranicza dostosowania także tych czterech podgatunków do lokalnych warunków i w ich ramach znalezienia...
Pracy nad tym, po prostu
tak,
pracy.
Tak, pracy
znaczy, bo jak już nieraz mówiliśmy o tym, tutaj się zgadzamy, że no nie da się, jeżeli cała społeczność pszczelarska nie będzie chciała nad tym pracować, to się po prostu nie uda. No i to by był taki motywator,
żeby
to robić.
To jest chyba dość oczywisty punkt widzenia. Ale to się nie może udać, jeżeli wszyscy się za to nie wezmą.
Ale też taki chodzi o to, że wtedy wydaje mi się, że byłoby to uzasadnione, żeby to dofinansowywać.
Tak, tak. Tak. To co?
Dzięki.
Idziemy dalej.
Ostatni artykuł, moim zdaniem najfajniejsza ciekawostka dzisiaj.
Okej. No to tak, no dobra. Czy pszczoły miodne kradną pyłek trzmielom?
Słuchaj, można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć. Nie wiem, czy znana wam jest, Drogiewicki, drodzy widzowie, i tobie, Piotrze, takie zjawisko jak kradzież pyłku z roślin. Występuje takie zjawisko wśród pszczół. Robią to również pszczoły miodne, są już pojedyncze takie obserwacje, ale szczególnie potrafią się tym specjalizować właśnie trzmiele. Po prostu języczkami kwiaty, do których nie mogą się dostać, przegryzają ich dna kwiastowe i tam spijają nektar. Dlaczego się to nazywa kradzieżą? No dlatego, że nie zapylają w ten sposób rośliny, więc można powiedzieć, że zabierają roślinie
to, spijają śmietankę, nie dając nic w zamian.
Aczkolwiek nie jest to takie oczywiste. Widziałem pewne badania, które wskazują, że pewne zależności ewolucyjne tutaj mogą występować. Nie? Że, no ale upraszczając, można tak powiedzieć. No i nagle patrzę, kiedyś przeglądam tam sobie różne badania i natykam się na badanie, że pszczoły miodne, wyobraź sobie, podbierają pyłek prosto z ciał trzmieli.
A to badanie jest jeszcze z jednej strony ciekawe, bo zrobili je niezależni badacze, nie związani z żadną instytucją naukową.
Chciałem to powiedzieć.
Dwie osoby.
Pamiętasz ich nazwiska?
Londej i Marcy.
No i to jest bardzo fajna tutaj dla nas nauka, że okazuje się, choć nie jest to łatwe, jak przypuszczam, w takim świecie, który teraz występuje z komercjalizowanej nauki, jednak jest możliwe, że całkiem niezależni badacze, jeśli mają fajne i ciekawe odkrycie, mogą opublikować w czasopiśmie naukowym coś, nie będąc sami naukowcami. Chociaż to taka filozoficzna dyskusja, jeśli opublikowali coś, zrobili odkrycie...
To już są naukowcami, oczywiście, tylko że nie związani ośrodkami akademickimi.
Po prostu amatorami naukowcami.
Tak, jasne.
Ale z drugiej strony, czy Darwin był zawodowym naukowcem?
No właśnie.
No właśnie.
A takie zachowania dotyczące kradzieży pyłku z ciał i innych owadów już w Ameryce znaleziono od 50 lat, są znane z Ameryki Północnej, natomiast w Europie jeszcze nie były obserwowane.
Ale nie były też tak systemowo obserwowane, bo jednak oni postanowili to potwierdzić, tą hipotezę. Wiedzieli już, że pszczoły prawdopodobnie czmiel kamiennik, no to jest taki owad, gdzie to zjawisko może zachodzić. No i postanowili na konkretnych kwiatach, czyli ostrożeniach, dwóch gatunkach ostrożeni, popularna nazwa oset.
Ostrożeń głowacz tu jest kluczowy, bo tak naprawdę na tym gatunku zaobserwowano ten efekt.
Znaczy drugi jest o tyle kluczowy, że no jeżeli...
Że jeśli się pojawia, to wtedy nie ma efektu kradzieży pyłku na kwiatach ostrożenia głowacza.
Co prowadzi ich do pewnej konkluzji na końcu.
Tak, tak. Wiesz co, nie wiem do końca, czy oni chcieli potwierdzić te obserwacje amerykańskie, czy tylko zaciekawiła ich zaobserwowana sytuacja. Bo kiedy zobaczyli te interakcje między czmielami i pszczołami miodnymi na na kwiatach tego ostu, to w pierwszej chwili myśleli, że to jest walka konkurencyjna, że pszczoły starają się odgonić czmiele.
Zobaczcie film.
No właśnie.
Są dwa filmy, których ty nie widziałeś, a one są piękne. Dokładnie pokazują to, o czym mówimy i nie trzeba nic już właściwie więcej wyjaśniać.
Zobaczcie. Zobaczę je jeszcze przed wami, bo będę to montował.
Tak, zobaczcie sobie pszczołę miodną, która no cóż, no po prostu próbuje wyrwać, można powiedzieć, ten pyłek z włosków czmiela. Po prostu jest to dosyć ciekawe zjawisko. Tam go próbuje napastować. Dlaczego? No bo po prostu nie chce jej się po prostu zagłębiać w te kwiatostany.
I tu jest pytanie, czy jej się nie chce.
No, mówię to w pewnym cudzysłowiu.
Prawdopodobnie dla pszczoły pozyskiwanie pyłku z tego właśnie gatunku ostu jest trudne. I ona nie bardzo może języczkiem sięgnąć.
No to to mam na myśli. Skoro tam jest jej trudniej, to wybiera to, co jest łatwiej.
Wybiera to, co jest łatwiej.
I właśnie, ale oni stwierdzili, dobra, ale przyjrzyjmy się tym bardziej i postanowili przebadać, czy tak samo będzie się zachowywała w stosunku do samic i robotnic i samców, czmieli, kamienniku, bo dodajmy, że tu chodzi o konkretnie czmie Bombus lapidarius, czmiel kamiennik.
Tak jest.
A dodatkowo, czy będzie tak samo w sytuacji, kiedy są też inne pożytki, czy kiedy ten pożytek jest ograniczony, prawda?
No więc były trzy stanowiska w Apeninach Liguryjskich we Włoszech, na dosyć dużej wysokości, w tym momencie nie pamiętam ile nad poziomem morza, ale około 1200 na pewno. I na tych trzech stanowiskach były różne sytuacje, to znaczy tylko na jednym z nich jedynym kwiatem kwitnącym był właśnie ostrożeń głowacz.
No właśnie.
Oni to nazywają ostem włochatym, może ktoś ze specjalistów nas sprostuje, czy w Polsce funkcjonuje taka zwyczajowa nazwa tej
nie
rośliny.
Nie spotkałem, ale raczej pytanie, czy to jest na pewno ostrożeń głowacz cały czas?
W tym momencie chyba tak, bo gdy na innych stanowiskach oprócz tego akurat gatunku ostu znaleziono ten, który oni nazywają ostem tyrolskim, tak?
Tak.
Kiedy znaleziono oset tyrolski, to pszczoła miodna przenosiła się po prostu na oset tyrolski i nie nagabywała czmieli na...
No i do jakich wniosków to prowadzi zresztą? Dosyć prostych, no że po prostu, co już nas wychodziło trochę z innych badań, które omawialiśmy, no że jeżeli mamy ograniczone zasoby, no to konkurencja i w zakresie ilości, i w zakresie różnorodności, co tutaj wyraźnie to wskazuje, no to ta konkurencja pomiędzy różnymi gatunkami pszczół może rosnąć. No i tutaj po prostu pszczoła wtedy nie ma, pszczoła miodna nie ma jakby wyjścia po prostu wtedy, prawda? No musi po prostu... musi się pożywić i w tym momencie wybiera, ale co ciekawe, samce czmieli bardziej preferuje niż samice. Dlaczego? Dlatego, że samice się bardziej odganiają.
Tak,
po prostu.
Samice wykonują takie gesty łapkami, które odganiają.
Jest to pokazane, zobaczcie sobie na tym filmie. Także no tutaj samice sobie lepiej radzą, a cóż, no samce, tak. Ale dlaczego to jest ważne? Dlatego, że wcale samce nie są gorsze, jeśli chodzi o skuteczność zapylania. O nie.
No nie.
Są równie skuteczne, a nawet mogą być skuteczniejsze. Ale są ogołacane później z tego pyłku, czyli zobacz, mimo że bardziej się, można powiedzieć, w cudzysłowie poświęcają dla rośliny, bo ją po prostu jeszcze lepiej zapylają, to jeszcze są przez pszczołę miodem okradane.
No. Nie będę szedł w seksistowskie dowcipy, że samce są łagodniejsze.
To jeszcze są okradane.
Tak, ale to one są głównie okradane. To
ale w jednym, na jedną pół sekundy pojawia się na filmie zadrzechnia nawet. I on też jest taki obserwacja, że też zebrały z tej zadrzechni taka wielka pszczoła.
Zgadza się, piszą też o tym w tym artykule.
Tak, tak, ale jaka jest moim zdaniem jedna z hipotez, którą oni, no myślę, że to jest po prostu potencjał na kolejne badania, którą oni tutaj w pewnym momencie sygnalizują, że czy następuje nauka pszczół, żeby po prostu zbierać z tych czmieli. Czyli rozumiesz, w momencie pewne robotnice, bo pszczoły przecież miodne charakteryzują się wiernością pożytkową. Po prostu przylatują robotnice, jak tak ja to zrozumiałem.
Tak.
Uczą inne robotnice, żeby latały na odwłoki czmieli, no konkretnie mówiąc.
Rzeczywiście warto to zbadać, zwłaszcza, że nie zaobserwowano intencjonalnego lądowania pszczół po to, żeby czmielowi zabrać pyłek. Natomiast zaobserwowano, że prawdopodobnie ta interakcja następuje na skutek impulsów mechanicznych i chemicznych, czyli pszczoła orientuje się, że jest tu ten pyłek w pobliżu, kiedy już jest na kwiecie i kiedy próbuje ten pyłek pozyskać.
Tak, ale w momencie, kiedy jest duży pojaw samców czmiela, no to wtedy przecież zbieraczki mogą się uczyć, żeby ona leciała na ten kwiat, a z czego już zbierze, no to inna para kaloszy, nie?
Myślę, że dla tych państwa z Mediolanu to jest spokojnie jeszcze zajęcie na następne badania.
I to niezależni amatorzy naukowcy. Proszę bardzo, taki ciekawy artykuł.
Bierzmy przykład. A was zapraszamy.
Ja tutaj będę od kilku minut wstecz tylko z profilu, tak?
Nie, no jedna minuta raptem, że kamerka się wyłączyła twoja.
Zapraszamy do następnego odcinka.
Do zobaczenia.
Mamy nadzieję, że to, co omówiliśmy, było dla was interesujące.